Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 596 odcinku GNM Plus i razem z wami w studiu są
Mateusz Zdanowicz
i Mateusz Widut.
Piękna koszulka, w ogóle dopiero zauważyłem.
Tak, nawet tutaj takie ten. To jest podobno, ja nie znam cyrylicy, ale coś w nawiązaniu do tego, co powiedział kiedyś Putin. Piękność, coś tam, relacje
ukraińsko-polskie.
Okay. Ale dostałem od, no, dostałem tak.
Tylko to antyputinowskie, żeby nie
tak,
było.
Tak, tak, bardzo, bardzo
to anty, jest cytatem Putina koszulkę.
Powiedzmy, że dostałem od jednego z żołnierzy, tak, okay. Armii Ukraińskiej. Tak więc bardzo fajna koszulka, chodzę dumnie. Pamiętajcie, żeby ocenić nasz podcast.
Tak, i wracajcie do domów, nie siedźcie na dworze już. Wiem, tak. Że ciepło, ale no. Podcast, albo słuchajcie na dworze, na spacerach. GNM Plus oczywiście.
Można.
Można.
W słuchawkach, na Spotify.
Oczywiście, więc ja sam tak słucham,
więc
każdego
tam
odcinka.
Ocencie nas, tak? Przypominam, ocencie, napiszcie odpowiedź na pytanie odcinka. No i co? I przechodzimy już do pierwszej sekcji. Czyli
tak
w co
jest.
Ostatnio grałeś?
No mało grałem wyjątkowo, bo ten weekend miniony sobie postanowiłem tak, dobra, już muszę odpocząć od gierek trochę i grałem bardzo mało, oglądałem filmy głównie. Coś szumi, nie?
No, chyba pierwszy raz w historii włączyli nam klimatyzację, no, która działa.
Chyba tak, ale nieważne.
Dobra, wracamy.
Na szczęście chyba nie będziecie słyszeć, bo dosyć tak. Tak, no. Ale z gier, w które grałem, to zdążyłem, znaczy wróciłem do Finala 14. Bo jest event taki, że są questy, chyba 3 czy 4, crossoverowe z Final Fantasy 16, że bohater 16 się pojawia w tym świecie 14 i o co chodzi, dlaczego. I na końcu można zdobyć Torgala jako mounta, także chcę to zrobić. No i poza tym kupiłem sobie za 9 zł taką gierkę, która nazywa się Buckshot Roulette na Steamie. I ona chyba miała jakąś darmową wersję wcześniej, bo tam w opisie na Steamie było, że now on Steam, więc to by tak znaczyło, że pewnie jest jakaś darmowa też wersja tego, podejrzewam. Bardzo krótka gra, bardzo prosta gra, znaczy też pewnie jej nie przeszedłem. Chodzi o to, że gracie w rosyjską ruletkę strzelbą z takim podejrzanym typem, krupierem jakimś potwornym. No i to działa na tej zasadzie, że jakby jak ktoś cię postrzeli albo ty jego, to wtedy, czy tam sami się postrzelicie, no bo to rosyjska ruletka, to reanimują cię od razu i potem następna runda i tak do wyczerpania tam jakiejś puli żyć. Tylko, że w kolejnych rundach pojawiają się przedmioty specjalne, które mogą na przykład, że nie wiem, na przykład jest puszka, takie gazowane picie jakieś, jak je wypijesz, to możesz podejrzeć, jaki jest nabój następny, albo możesz obciąć lufę tam nożem, żeby były większe obrażenia. Albo no, są takie różne przedmioty, które wpływają trochę na grę i zawsze na początku każdej rundy widać, ile jest nabojów ślepych, ile jest prawdziwych i wybieramy, czy chcemy strzelić do siebie, czy do krupiera. I to jest cała gra. Bardzo prosty zamysł, ale taka bardzo schizowa atmosfera, bo to też oprawa jest taka dziwna i w ogóle dziwna jest ta gra strasznie. Ale to takie bardzo ciekawe doświadczonko za 9 zł o strzelaniu sobie w twarz o zabawie w Kurta Cobaina trochę. RIP ostatnio, rocznica była.
A propos już trzeciej analogii, nawiązaniu do Rosji, to 8 maja już będzie Indika, czyli
no tak, tak.
Ta gra, w której wcielamy się w zakonnicę,
bardzo
w której towarzyszem jest diabeł.
Tak, bardzo czekam, bo grałem w demko, w sumie nie mówiłem o tym, jak był ten festiwal dem. No to też jest bardzo dziwna i schizowa gierka, w sensie tam na przykład muzyka jest przedziwna, w ogóle nie pasuje teoretycznie do niczego, ale też pasuje w sumie do klimatu takiego dziwnego. Często są takie ujęcia kamery jakby pod kątem, jakby ta kamera upadła i tam ktoś się ciągnął na sznurku ze sobą.
W ogóle te zwiastuny są nieco powalone.
No to jest tak taka powalona gra, nie? Jest taki moment, bo to jest taki świat trochę fantazy, to nie jest realizm, bo na przykład mamy jakiś tam rower napędzany spalinowo, nie było chyba takich rzeczy w Rosji.
Dawna Rosja widziana w krzywym zwierciadle.
No, więc bardzo taka, gramy zakonnicą tam oczywiście i tam słyszymy podszepty diabła co jakiś czas w określonych momentach i może on jest z nami jako taki żołnierz jeden, którego tam ratujemy i gdzieś wjedziemy do jakiejś wioski. Jest taki motyw, że na przykład jesteśmy w zrujnowanym kościele i jak zaczynamy się modlić, to on jest wtedy jakby w całości, że tak powiem, a jak przestajemy, to trafiamy do takiego piekielnego wymiaru i też ten kościół zmienia kształt, żeby i musimy przychodzić dalej, na chwilę się modląc i przestając, żeby te jakby kawałki tego no jakby planszy się łączyły ze sobą. Więc bardzo dziwna gra i bardzo chętnie zagram w pełną wersję. bo to taka, i to taka gra z Rosji od antyrządowych deweloperów, bo nawet oficjalnie, taka była część też marketingu, żeby zaznaczyć tak na początku, że oni tam nie popierają.
No myślę nawet, żeby jakby było odwrotnie, to 11-bit Studios by nie wydawało
no
tej
tak,
gry.
No tak, w ogóle. 11-bit się rozkręca ładnie, bo teraz mieli tu Taumaturge. Zaraz beta Frostpunka będzie, chyba za tydzień trochę opowiem, bo prawdopodobnie pogram. No Altered 2 w tym roku też, Frostpunk wychodzi w lipcu.
Także... Creatures of Ava też będzie coś takiego.
No, tylko właśnie, no to mają dwie gry od siebie, bo The Altered i Frostpunk. I też wydają parę ciekawych tytułów w tym roku, także fajnie, fajnie. Się rozkręcają nieźle. No i co? A wiem, grałem w Killzone Liberation na PSP.
Tak, bo kupiłeś.
Tak.
Nie wiem, czy mówiłeś, ale kupiłeś.
Chyba wspominałem, że kupiłem PSP, tylko nie miałem trochę czasu, żeby coś pograć. Znaczy grałem w Burnouta tylko do tej pory, no bo to jest taka gra, że sobie siadasz na 5 minut i sobie jedziesz wyścig i rozwalasz wszystko. Bardzo fajne. Kurde, to mi przypomniało, że tęsknię trochę, że nie ma już takich wyścigówek, nie? Że niby są Need for Speedy, ale to nie są gry wyścigowe, arcade'owe w tym starym stylu. Że one są takie troszkę bardziej jak Forza Horizon często, bardziej troszkę takie mają taką nutkę realizmu w tym modelu jazdy często. No i są też otwarte światy w tych Need for Speedach wszystkich ostatnich. Natomiast te burnouty stare to były po prostu liniowe trasy, masz jechać, rozwalać ludzi, czy tam jak najlepiej pokonywać zakręty, i to jest mega wciągające. I to jest właśnie idealne, to są gry, mam też MotorStorma na PSP. To są po prostu idealne gry, żeby sobie właśnie odpalić tam na 10 minut i przejechać dwa wyścigi i tyle. Ale Killzone Liberation, ja mało wiedziałem o tej grze, zanim w ogóle ją kupiłem. I kiedyś mi się zdawało, że to w ogóle jest FPP. Potem już się dowiedziałem, że nie, że to jest gra taka z widokiem od góry, top-down shooter. Bardzo fajnie się w to gra, bardzo jakby nie zestarzało się za bardzo. Ciekawy model strzelania troszeczkę, bo mamy strzelanie pod kwadratem, więc jest to trochę inaczej rozwiązane niż w typowych shooterach, niż jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Ale no, przyjemna gierka, jest w ogóle polski dubbing, wszystko wiesz, w grze na PSP. Pewnie tak było kiedyś też za czasów normalnie, no bo Sony często lokalizuje swoje gry, a to był ekskluzyw oczywiście. Więc bardzo przyjemnie się gra, ale dopiero godzinkę spędziłem w tej grze. I no, przyjemny shooterek taki po prostu, więc jeden zakup 29 zł dobrze wydany. Bo też plus PSP jest taki, jak ktoś chce sobie kupić i nadrobić jakieś zaległości, że gry są bardzo tanie na PSP.
Ba, możecie nawet kupić to na PlayStation 5 i PlayStation 4.
Tak?
Kurde. Tak. I kosztuje 45 zł.
No proszę.
Albo jak macie PlayStation Plus Premium, to macie w cenie.
Nie wiedziałem, że to jest kurde, bo chciałem sobie kupić w pudełkach te gry, których nie ma na innych platformach, ale to też trochę inaczej. No,
no tak.
Natomiast no, poza tym, a jeszcze grałem trochę w Spyro, bo chciałem sobie nadrobić, bo krążą plotki, że to studio Toys for Bob, które zrobiło Spyro Reignited Trilogy, i oni chyba zrobili też Crasha 4, tak mi się wydaje. Że, no bo oni się odłączyli jakby od Microsoftu i teraz będą samodzielni, ale też ogłosili, że będą współpracować z Microsoftem przy nowym swoim projekcie. No i są podejrzenia właśnie, że będą robić Spyro 4. Także chciałem sobie pograć w to, bo nigdy nie grałem w Spyro. Poza tam na Gamescomie zagrałem pół godziny tylko, jak zapowiadali tą trylogię odświeżoną. I to jest bardzo jakby w sumie taka inna platformówka niż Crash, no bo jednak tu chodzi głównie o to, że masz otwarte lokacje, tam sobie zbierasz te kryształki, ale nie musisz wszystkich, więc to nie jest seria stawiająca na wyzwanie ewidentnie. Ale bardzo przyjemna rzecz. Dopiero kończę pierwszą część. Wydaje mi się, że dwie kolejne będą trochę ciekawsze, bo tam są bardziej różnorodne podobno. Także będę zdawał sprawozdania, ale to by było na tyle. Jeżeli chodzi o to, w co grałem, a szczególnie o nowości.
Czekaj, bo jest najnowszy zwiastun Star Wars Outlaws, dosłownie pół godziny temu. A to został opublikowany.
Historia chyba, nie? Więc...
Ale czekaj. Bo czy faktycznie? Tak. Data premiery.
30 sierpnia?
30 sierpnia.
Ciekawe. To tak trochę... Będziemy mówić Ubisoftem, może to będzie pierwszy temat, ale najpierw powiedz, co grałeś ty. I potem możemy przejść
do... Ja grałem dalej tylko w Rise of Ronin. Tak?
Okej.
Zaskoczyłem się...
Rozmachem tej gry?
Jakby nie, no ona tak...
Czy zgadzasz się z moją oceną 7/10, którą
bardzo
dałem?
Bardzo się zgadzam, okay. Bo ja ci ją rekomendowałem.
Okej.
Nie, wow. W sensie... Ona pomiędzy tymi głównymi mapami, tak, bo mamy to Tokio, czyli Edo, mamy Kyoto i mamy Yokohamę, ale zanim przejdziemy do tej finalnej mapy, czyli do Kyoto, to mamy serię w ogóle tak długich misji i jakby jesteśmy w tym Kyoto, nie jesteśmy w tym Kyoto, później ono się jednak otwiera nam, ale nie jest aż tak duże jak te poprzednie mapy. Ale już czujesz, że tak, to już koniec tej gry, ale jednak nie. I to wiele razy w tej grze tak bywało, że już myślałem, jest, kończę. No, a to nagle nie.
Niestety.
Nie, jesteśmy w takie z Japonii studiem, więc będziemy 10 razy kończyć tę opowieść. Więc, ale tak, zgadzam się. W sumie warto zagrać. To jest
nie,
dobra gra.
Nie za pełną cenę. Nie poczekajcie na promocję.
I coraz lepiej działa, bo już tak. Chyba jest trzeci czy czwarty patch. Mhm. I też nie wiem, bo w niektórych grach to też jest tak, że te dalsze jakby etapy są ładniejsze, dlatego że później zostały robione jakby, nie wiem, może zastosowali trochę inną technologię,
albo krajobrazy,
inaczej się przygotowywali do tego, ale faktycznie na przykład Kyoto wydaje się najładniejsze, najbardziej pełne w detale z tych wszystkich miast. W ogóle te początkowe Yokohama to wygląda w ogóle jak jesteś w tym mieście, że masz teksturę podłoża tak. I tyle. Ja a w właśnie, tych kolejnych miastach jest dużo, dużo więcej.
To jest
tego.
Dziwne, ja bym zrobił na odwrót, nie jakbym robił grę na początku, bo tam i tak ludzie może się część ludzi odpadnie w coś. Ale ciekawe faktycznie.
No. No i coraz lepiej działa też.
Tak, performance patch, znaczy, bo wyszły dwa. Tak jak powiedziałeś, już po tym pierwszym faktycznie to 60 klatek takie, że no praktycznie 60 jest prawie cały czas, więc poza miastem głównie, bo w mieście cały czas się zdarzają małe spadki. Ale tak, no Rise of Ronin zobaczymy.
Łapcie jak będzie przecena. Mhm.
No dobra.
I tyle, tak?
No to tyle, ja tak sobie no, nie grałem w nic więcej. Dopiero zbieram jakieś indyki tam, żeby potem pograć, zrobić podsumowanko indyczy, ale tak to nie.
No,
nie.
Przed nami najazd azjatyckich gier, tak? Stellar Blade, dodatek do Final A.
Właśnie teraz jest też taki okres, że jest spokój, a potem koniec stycznia jest chyba 4 gry wychodzą.
No właśnie.
Kwietnia, przepraszam.
Kwietnia, no.
Azjatyckie głównie, tak, bo jeszcze Sandland ten wychodzi.
Tak.
I jeszcze wychodzi...
Nie no, tyle.
Stellar Braid, już jak japońskie. Ten, weź włącz szybko.
No i dodatek
wpisz
do Finala.
gameinformer.com/2024, to najprostsza lista.
Tak?
Dodatek do Finala wychodzi 16, więc to już zaraz, tak jeszcze w połowie. Ale pamiętam, wychodzi taka gra, która się nazywa Another Crab's Treasure pod koniec kwietnia i to jest Souls-like, ale taki łatwiejszy, że grasz krabem. Pod wodą gdzieś, więc to mnie ciekawi w sumie. Wydaje mi się, że czekaj, tak dawaj tak tutaj zatrzymaj. No i słuchajcie, mamy...
No co masz, Final Fantasy 16,
dodatek.
The Rising Tide.
25 wychodzi do Another Crab's Treasure, czyli ten Souls-like śmieszny. Sandland 26, Stellar Blade 20, więc wiesz, dwa dni i wychodzą trzy gry, które mnie interesują. Więc no nie będę musiał wybierać, nie? W co będę grał.
Sea of Thieves na PlayStation 5?
Nie, ale
Front
jeszcze...
Front Mission 2 Remake, nawet nie wiedziałem, że on...
Tak, bo to już wyszło na Switchu, teraz wychodzi na innych platformach.
Okej. Okay.
I wychodzi jeszcze 26, no nie kupię sobie tej gry, ale chciałbym sprawdzić, Top Spin.
Okej.
Okay. Bo Top Spin seria wraca przecież po nie wiem ilu latach przerwy.
Chcesz
10?
Zobaczyć kwadratową Igę Świątek.
Tak, nie no, ale no nie ma takiej gry, ja lubiłem zawsze grać w tenisy takie, bo one są takie troszkę arcade'owe, nie wiem jaki ten będzie. Ale zawsze lubiłem grać w tenisa, w każdej formie, czy to właśnie Virtua Tennis, czy Mario Tennis, więc chętnie sprawdzę.
Potem jeszcze maj, bo mówiliśmy o tej indyce i co będzie? Homeworld 3 na PC-cie.
Tak, tak. Wychodzi
będzie...
też pełna wersja V-Rising, czyli tego takiego ciekawego survivala z wampirami.
Ghost of Tsushima
na
PC-cie.
Tak. No i Hellblade 2 to taka największa premiera. Najgłośniejsza, powiedziałbym, 21 maja wychodzi. Były ostatnio te previewsy, bo ludzie tam pograli trochę, dziennikarze, w Hellblade 2, no i wychodzi na to, że to będzie dokładnie to, co jedynka. Nawet zagadki będą w takim samym stylu, co nie wiem, czy mnie cieszy, bo to była najgorsza część, moim zdaniem, gry. Te niektóre takie zagadki były bardzo powtarzalne i tak dalej, wiecie, o co chodzi, jak graliście. Ale walkę podobno ulepszono, więc to też dobrze. Nadal będzie walka jeden na jednego, głównie, z przeciwnikami. Jakieś mocy specjalne w tej walce, więc no, ale... No czekam, no kurde, kto nie czeka na Hellblade'a?
Wielki powrót World of Goo 2.
To w sumie też prawda.
Oraz, co tak, dla ciebie, ja nie wiem dlaczego o tym nie wspomniałeś, F1 2024, ostatni dzień maja.
Może dlatego, że ostatnio trochę nudzi mnie ta... Ja myślę, że kolejny sezon będzie o wiele ciekawszy, bo naprawdę ten sezon jest dosyć monotonny, F1.
A on się dopiero nie zaczął?
No tak, już jest monotonny, okay. Bo jest taki sam jak poprzedni. W sensie, jak już są te ustalone, że tak powiem... Jak zbudują już te samochody, wiesz, silniki, to jednak no cały czas ten, jak mu tam Holender dominuje cały czas, wiesz, myślę, że będzie ciekawie.
Verstappen.
Tak, Verstappen. Myślę, że będzie trochę ciekawiej jak ten, jak Hamilton przejdzie do Ferrari i ktoś tam nowy wejdzie do tego, do Mercedesa właśnie też, do Red Bulla, może ktoś inny przyjdzie, więc to będzie interesujące. Ale nie grałem w ubiegłoroczny F1, więc będę miał 2 lata przerwy jakby od poprzedniego, w który grałem, więc chętnie sprawdzę może, zobaczymy.
Dobra, to przejdziemy do pierwszego tematu. Tak. Już trochę go zajawiliśmy, bo mówimy tutaj o Star Wars Outlaws. Dla mnie zaskoczenie, bo myślałem, że bardziej będzie to grudzień po prostu.
Ja myślałem, że i po prostu jesień jakoś, nie listopad może, tak, bo to może oznaczać, skoro ta gra wychodzi
30. Jak kupisz wersję Deluxe,
3 dni wcześniej?
Tak zwaną Gold lub Ultimate, 3 dni wcześniej, czyli jeszcze Gamescom będzie trwał. Czyli pewnie to też będzie Gamescomie jakby jeden z największych tytułów, nie? Pewnie zajawianych na tych halach, tak mi się wydaje.
Na halach dla ludzi.
Tak, tak.
No tak, 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 bo dziennikarze to już... Natomiast to może oznaczać, że Ubisoft ma jeszcze jedną grę na listopad czy grudzień, bo nie rozumiem inaczej, dlaczego wypuszczać grę 30 sierpnia, taką dużą, nie? Ciekawe, więc... Bo też ten temat zahaczymy trochę o jakby konferencje czerwcowe, które będą. Bo już sporo firm ogłosiło, że będą miały swoje prezentacje, czy są plotki na ten temat.
No i co z tym Ubisoftem? Bo ja tylko tyle
wiem. Ubisoft ma bodajże 7 czy 9. No, wiem, że zapowiedziano na... Zaraz, kurde, zajrzę do kalendarza. Bo w piątek jest The Game Awards, przepraszam, no to drugie Jeffa Keighley'ego, czy tam Keighley'a, czyli Summer Game Fest i on będzie, moi drodzy, 7 czerwca będzie Summer Game Fest, więc to taka najdłuższa konferencja, na której będzie najwięcej rzeczy z różnych firm. 9, czyli w niedzielę, będzie, wydaje mi się, albo 10 w poniedziałek, będzie Ubisoft.
Forward, tak.
Tak, Ubisoft Forward.
No to ja wiem, jaka druga gra, no Assassin's Creed.
Red? Nie. Właśnie, no też tak myślę, nie? Bo to już albo remake Splinter Cella, bo też Ubisoft ostatnio jakiś tam oddział zaktualizował sobie Facebooka, czy coś tam, social media i wstawił te gogle, nierealistyczne, bezsensowne gogle z 3 tymi Sama Fishera i też ludzie podejrzewają, że znaczy moim zdaniem na pewno zobaczymy w końcu ten remake Splinter Cella. Może ktoś zapomniał, że powstaje, bo to powstaje już sporo lat. Fajnie by było. I albo to, albo właśnie Assassin's Creed nowy Red będzie jesienią moim zdaniem w sklepach, zadebiutuje już. I ogólnie skoro robią konferencję Ubisoft, chociaż oni co roku, chyba w tym roku też, w zeszłym roku też robią.
Była. Avatar, Just Dance będzie.
No właśnie. No
w tym roku też będzie Just Dance.
W ubiegłym roku mieli właśnie Star Warsy i mieli
Assassina
i Avatara, nie, więc 3 takie duże gry.
Crew 2 jeszcze mieli.
No dobra, no dobra. Więc a teraz, no właśnie, więc teraz będą mieli, pokażą na pewno gameplay ze Star Warsów.
No będą mieć Assassina.
No i właśnie.
Będą mieć Just Dance.
I poza tym będą ciekawe rzeczy, bo takie, których jeszcze nie pokazano, czyli pewnie Assassin. Nie liczy Just Dance'a, więc mi chodzi o takie inne, jakieś normalne.
No to jeszcze jeden tytuł, wydaje mi się.
No to wydaje mi się, że to będzie ten Splinter Cell remake pokazany. Pewnie jakiś trailer może, no zobaczymy, zależnie od tego, kiedy te gry mają wejść, więc spoko, ciekawe.
A co bardziej może jarające nas, to to, tak? Że Tom Warren z serwisu The Verge, to było w podcaście jakimś?
Chyba tak. No.
Czy tam gdzieś napisał, że oczywiście też Microsoft planuje swoje wydarzenie na tą niedzielę 9 czerwca.
Więc to będzie takie E3 znowu jakby. Nie?
I z tych najfajniejszych rzeczy dla mnie, to tutaj cytując, zapowiedź Gears nie będzie jednak jedyną nową grą na imprezie, ponieważ poznamy także daty premiery nadchodzących tytułów, takich jak Microsoft Flight Simulator 2024,
wow.
Out, Indiana Jones and the Great Circle oraz oczywiście tegoroczny Call of Duty. Call of Duty, który ma się nazywać
Gulf War niby.
Black Ops Gulf War.
Tak, czyli Treyarch znowu. Treyarch to moje ulubione studio od Call of Duty. Ale nie wiem, no musieliby naprawdę zrobić super grę. Ciekaw jestem właśnie kampanii, ciekaw jestem czy będzie w Game Passie to Call of Duty na premierę, to no to wszystko się okaże właśnie w czerwcu 9.
No ale Gearsy.
Gearsy tak, Gearsy to jest najfajniejsze.
Co oni z tym zrobią?
Ja mam nadzieję, że to będzie kontynuacja, sequel. Ale to trochę się boję, że to nie będzie tak, no bo tyle czasu to robią, więc jakby czemu, nie? Skoro to miałby być sequel 5, to trochę nie rozumiem, chyba że tam zmieniali silniki na jakieś tam inne.
No dobra, ale...
Bo chodzi mi o to, że Gearsy 5 to naprawdę była świetna gra.
To jest...
Bardzo fajna historia była i cliffhanger na końcu.
Jedyne Gearsy, w których nie grałem, to 5.
Okej, okay, a moim zdaniem lepsze od 4, trochę właśnie eksperymentowania z formułą, że trochę takie otwarte lokacje, ale też bez przesady, więc świetna graficznie gra. Multiplayer też był fantastyczny, więc ja bardzo czekam na Gearsy 6 oczywiście. Tylko no mam nadzieję, że nie będą wymyślać z jakimiś tam rebootami znowu niepotrzebnymi, czy jakimiś.
Ale to się faktycznie tak skończyło, że jest... Jest potencjał na kolejną część? Czy
tak,
to...
no bo bohaterka jakby konkretnie wiadomo, co ma robić jakby po zakończeniu. Okay. Nie? Jest to wszystko jasne okay. bardzo. I więc jak to zostawią, to no dziwnie będzie. I nie wiem, jakie były wyniki sprzedażowe piątki. Nigdy nie sprawdzałem nawet tego. Ale wydaje mi się, że była raczej dobrze przyjęta. Ludzie grają, Paweł Typiak gra cały czas w Gearsy piątkę i spora społeczność tej gry, nawet w Polsce, też cały czas gra w multiplayer. Więc no, by zrobili dobry trailer, który zachęci ludzi do kupna dla kampanii i tyle. Zresztą to i tak oczywiście Game Pass wiadomo, bo to Microsoft i Gearsy. No ale jestem ciekaw, bo Gearsy to jest taka marka trochę jak Halo, że część ludzi mówi, że no zmieniliby w końcu jakoś bardzo, nie? Że co, ale co tu zmieni? Bo jak bardzo zmienisz Gearsy, to już nie będą Gearsy, nie? To musi być ten taki charakterystyczny, trochę ociężały movement, to chowanie się z osłonami obowiązkowe i tak dalej, bo jak zmienisz za bardzo, no to już nie będą Gearsy, więc no ciekaw jestem. Też twórcy muszą mieć co wymyślać tutaj.
No i trzecia stajnia.
A, no i mam nadzieję, że w tym roku wyjdą te Gearsy oczywiście. Bo...
No może, ale i tak już mają. Moim zdaniem Microsoft będzie miał najlepszy rok. W sensie z takich dużych tytułów, jak wyjdzie ten Hellblade, wyjdzie About i wyjdzie Indiana Jones. To już będzie super.
Bo PlayStation też podobno ma mieć, tylko to jeszcze nieoficjalne jest. Że...
I ma być wcześniej, w maju.
Tak samo było w ubiegłym roku.
Jeff Grubb powiedział, że to będzie taki duży showcase.
Sony lubi się przed szereg tak trochę wyłamywać i robić wcześniej te swoje.
No na pewno Silent Hill 2, tak, tutaj pojawi.
I to były plotki, że to ma być w tym roku.
Maraton pewnie będzie pokazany. Concord niby. Kolejny sequel, znaczy kolejny sequel po prostu Ghost of Tsushima niby. Takie pojawiają się tutaj w tym tekście informacje. I tak naprawdę to tyle.
Znaczy to z plotek, nie? Myślę, że jak Sony zrobi showcase, bo robią osobny showcase, no to powiedzmy, że...
Tylko błagam, żeby nie kolejna gra z serii kurwa Horizon. Bo ich uduszę.
Nie za wcześnie moim zdaniem jest na to. Chyba, że pokażą to multi. Bo robią soczystą grę usługi. Natomiast były też plotki, widziałem, że jesienią ukaże się nowa gra z Astrobotem. Super, ja bym chciał. Świetna jest ta platformówka, która jest domyślnie. Jakby zbudowali z tego taką troszeczkę dłuższą grę, super sprawa.
Poziom ekscytacji mu jest taki jak Hi-Fi Rush, czyli fajnie. Bardzo fajnie.
A mi nie zależy, dla mnie Sony nie musi wydawać jakiegoś tam wow, niech to będzie jakiś, bo ja mam inne gry, żeby grać. Mam peceta i tak dalej, nie? Więc mi nie zależy na tym, żeby koniecznie w tym roku jakiś był banger quadruple A.
Chyba, że to Death Stranding 2 po prostu.
Nie, to już zapowiedzieli, że przyszły rok. Niestety.
No to nie wiem, no może być ciężko. Albo, nie wiem, zamykamy projekt PlayStation VR 2 i wszyscy,
Bo na maraton jest za wcześnie jeszcze, żeby wyszło w tym roku.
Na te wszystkie gry, tak?
Concord raczej też. Może Ghost of Tsushima 2 na jesień? Tak bardzo optymistycznie patrząc, no bo jednak jedynka ukazała się dawno temu. I Sucker Punch cały czas pracuje nad dwójką tamtej pory, więc może.
Z ciekawszych komentarzy, które widzę pod tym tekstem jest trzymajcie kciuki za remaster Spidermana 2. To było wystarczająco długo czasu.
Tak.
W sensie minęło od premiery.
A ten, mogą pokazać dodatek do Spidermana 2.
Albo się po prostu nakręcić na to, że PlayStation 4 Pro, tak? I że wow, poświęcamy temu.
No ale musisz mieć z czym pokazać, że coś wychodzi.
O, to wiecie, Star Wars Outlaws wychodzi.
Astrobot.
Call of Duty będzie działać, tak? Bo miało
działać.
No ja
widzę, że mogliby z Assassinem pokazać na przykład coś.
No.
Zobaczymy.
Coś jej wyda może.
Ale Sony poziom ekscytacji taki raczej mały. Nie?
EA jeszcze mamy na zakończenie. Nie wiem, czy cokolwiek będą
robić. EA
raczej
nie będzie robić, bo oni EA już w zeszłym roku powiedziało, że raczej nie będą robić takich właśnie pokazów, tylko będą robić dla konkretnych gier. A że na razie nie mają gier, oprócz FIFA i tam tych innych sportówek, to no nie spodziewałbym się. Myślę, że jak ten... Może zrobią pokaz dla Dragon Age'a nowego, jak już będzie blisko premiery, a tak to nie... No jej jedzie na tych oparach, wiesz, tych gier sportowych, teraz nie mają żadnych gier singlowych.
No ale co się stało?
No nic, no. Nie umieją dobrze zarządzać w tych studiach pracą po prostu i tyle. I to już udowodnione było wielokrotnie, że to im rozwaliło wiele gier przecież.
Dobra, to od
cała
razu...
Cała seria Dragon Age jest nacechowana tym, że każda gra jest w jakiś sposób spieprzona z tej serii, bo tam problemy z zarządzaniem w BioWare, A poza BioWare, no co? Battlefield, o czym też przejdziemy może płynnie zaraz.
Tak.
No Battlefield nowy powstaje, no to już wiadomo. No ale co poza tym mają oni? No nic. No. W sensie mają marki, które mogliby wskrzesić, ale tego nie zrobią, bo się nie sprzedają.
Jakiś Unravel, A Way Out, tak? Co oni mają? No. White Hearts, ale to rok temu wyszło. Porażka Immortals of Avium, porażka. Tales of Kenzera Zau.
A, to oni wydają, wow.
Wyjdzie...
I teraz, jakoś w tym roku.
Już. No. Nie, zaraz.
W kwietniu?
23 kwietnia.
O, fajnie. No to akurat, bo to jest taki Prince of Persia, jak patrzyłem na gameplay. Ten nowy.
W ogóle Electronic Arts ma przedstawicielstwo w Polsce, bo już zapomniałem.
Nie mam mnie...
A nie, mają. Okay. Coś tam piszą czasem.
Natomiast no... Nie wiem. Jej to już jest takie, wiesz, że to już nie to, co... O, kiedyś to było, teraz to już...
Teraz to nie ma, czekaj.
Tak.
List of...
EA Games? Co ty tam chcesz sprawdzać?
Game Brands.
A nie, tak żeby mieć, to mają, no mają Command & Conquer, prawda, mają Sabotera, mają te wszystkie gry typu Mirror's Edge, mają jeszcze markę, no Mass Effect, ale to też BioWare, więc to nigdy się nie ukaże. No... Need for Speed, nie, ale to... Może Need for Speed dadzą w tym roku jakiegoś nowego, bo Need for Speed często są zapowiadane także parę miesięcy przed premierą. Tylko, że nie wiem, no.
Mirror's Edge jeszcze był serią, no tak. Rozwijaną.
Ale
i...
już nie ma. Tyle. Jeszcze Skate'a robi jej, nie? Skate'a nowego.
Mhm. Natomiast... Mieli muzyczne gry, Rock Band. To już się nie wydarzy.
Ale nie ma.
No aż tak szukam nawet na siłę, naprawdę.
Dajcie znać, na jaką grę na przykład
FIFA czekacie.
Ze stajni Microsoftu albo Ubisoftu czekacie, żeby się ukazały tej jesieni. Assassin's Creed, Gearsy 6, Splinter Cell.
No. Jedi Fallen Order mieli. To oni przecież. Respawn.
A to jeszcze, wiesz.
No to jeszcze, tak. A my Plants vs. Zombie.
Tak, płynnie przejdziemy do tematu związanego z Battlefieldem.
Tak.
Bo okazuje się, znaczy publicznie już ogłoszono, że następny sezon Battlefielda 2042 będzie tym ostatnim i on się ukaże jakoś za, nie wiem, parę tygodni, czy tam za miesięcy, no w tym roku praktycznie? Nie. No w tym roku się ukaże jeszcze.
Tak.
I że potem jakby już no koniec, bo w przyszłym roku, chociaż tego nie powiedziano wprost, ale to chyba było na jakiejś konferencji dla inwestorów, pamiętam, że nowy Battlefield powstaje, będzie na pewno w przyszłym roku jesienią, chyba że dadzą na wiosnę. Nie wiadomo.
Mam tu cytat. Chociaż tworzenie sezonów i nowej zawartości do Battlefielda 2042 sprawiało nam ogromną przyjemność i napawało dumą, to nadszedł czas, aby spojrzeć w przyszłość.
Wow.
Oznacza to, że sezon 7 będzie ostatnim sezonem w grze. Po jego zakończeniu nadal będziemy wspierać tytuł wyzwaniami, wydarzeniami, trybami ograniczonymi czasowo i oczywiście stałą konserwacją, ale odchodzimy od wydawania kolejnych sezonów. No i że Battlefield to był ważny rozdział w historii, bla bla bla, wasze opinie pomogły, bla bla bla, Battlefield to doświadczenie, bla bla
trochę,
bla.
Trochę pomogły, no bo ta gra faktycznie jest teraz lepsza niż była na premierę. Ale mi po prostu nadal nie pasuje na przykład to, że gramy tymi bohaterami, nie? To mi cały czas nie pasuje bardzo do tej serii, że klony siebie latają i nie ma wyraźnych podziałów, wyraźnego podziału na strony konfliktu. To też jest takie trochę psujące klimat. Także no, ale gameplayowo już jest przyjemna ta gra, bo wróciłem niedawno sobie nawet na chwilę. Więc...
To, co jednak najważniejsze, to, że wraz z tym komunikatem, który mnie w ogóle nie interesuje, że będzie jeszcze jeden sezon, grę, w którą nie gram, bo była od początku skopana, jest to, że do rodziny zespołu DICE dołącza Motive Studio, które wcześniej ostatnio robiło remake Dead Space'a.
No i robili też kampanię do Battlefronta, pamiętam.
Tak, i oczekuje DICE od Motive'u, że podzielą się doświadczeniem z silnikiem Frostbite, które pozwoli im stworzyć świetną część, zarówno z trybem wieloosobowym i tutaj zaznaczone, jak i kampanią dla pojedynczego gracza.
Tak, czyli kolejny można śmiało założyć, że nowy Battlefield przyszłoroczny będzie miał kampanię single player.
Albo tegoroczny.
Nie ma szans. Natomiast no fajnie, bo to jakby pomoże sprzedać, nie? Wydaje mi się, że zawsze to pomaga trochę sprzedać grę. O ile ta kampania będzie dobrze
sprzedana. Zawsze ma jakiś charakter ta gra. Jak tak. Ma historię, kampanię fabularną. czymś grasz w jakichś marketingowych w ogóle materiałach, informacjach. A tak jak masz, oczywiście możesz stworzyć jakieś postacie na potrzeby tego wszystkiego, znaczy, ale zupełnie inaczej się... Zwiastuny
zawsze są i tak dobre w Battlefieldów. Nawet jak nagrywają je w multi, to są fajne. Ale warto przypomnieć, że niedawno była tam oferty pracy były na stronie, znaczy niedawno, w zeszłym roku chyba. I tam na przykład było coś takiego, że chcą stworzyć najbardziej realistyczny system zniszczeń w historii, coś takiego. Co by było fajne, bo Battlefield 2042 ma najgorszy system zniszczeń z paru ostatnich gier. W Battlefieldzie 5 był lepszy, w Battlefieldzie 1 był o wiele lepszy system zniszczeń. Więc mam nadzieję, że... Mam też nadzieję, że to... Niech to nie będzie takie właśnie futurystyczne znowu, bo im bardziej robisz futurystyczną grę, tym są większe te budynki, bardziej tam stalowe jakieś konstrukcje i tym może trudniej zrobić to zniszczalne otoczenie właśnie, więc może niech też zrobią coś jak Call of Duty, że wraca do tych czasów lata 90. może właśnie bez jakichś tam map z mnóstwem wieżowców i tak dalej. Po prostu chciałbym znowu, żeby destrukcja wróciła do Battlefielda na takim poziomie, chociaż jak właśnie w Battlefieldzie 1, gdzie budynki się zawalały faktycznie, jak tam wysadziłeś ścianę na dolnym piętrze i tak dalej, nie?
Zresztą to jest DNA tej serii, więc moim zdaniem znaczy, to jest obowiązkowe.
Prawie DNA takiej nowożytnej części, nie? Bo stare Battlefieldy dwójka nie miała zniszczeń w ogóle, nie? Dopiero od Bad Company się to zaczęło.
No, ale Bad Company to było już dawno temu, to już no, było wiem, 20 lat temu.
W sumie
temu.
Battlefield dla wielu graczy pewnie się zaczął od trójki i tak dalej, nie? A mało kto pewnie pamięta już, tylko dziady takie jak ja, stare Battlefieldy. Ale tak, w ogóle
prehistoryczne.
Od PS3 sobie przyniosłem od rodziców w końcu.
I co?
I na PS3 tam zainstalowane gry się okazało były i na przykład Battlefield 1943. Taka, to była mała gierka taka, nie miała w ogóle wydania pudełkowego i tam chyba tylko dwie mapy są w tej grze, ale i tam też były zniszczenia całkiem fajne, więc no taki ciekawostka.
Nawet wydać małego Battlefielda, który cieszy. No. Dobrze, dajcie znać, czy wy w ogóle jeszcze czekacie na kolejną część.
Tak, czy poprzednia część już was totalnie odrzuciła od serii, czy jak właśnie będą zniszczenia w multi i jak będzie, o inaczej, jakby ten Battlefield miał wyglądać, żebyście w ogóle się zainteresowali. O.
Tak.
O.
A teraz trzeci, ostatni temat, w którym porozmawiamy o tym, że ciągle gramy w stare gry.
Tak.
I że to jest niby smutne.
Czy ja wiem?
No tak jest tutaj napisane na Eurogamerze.
Znaczy to jest
smutne
już,
dla nowych gier.
Bo chodzi o to, że pojawił się raport Newzu, który się ukazuje od paru lat chyba, właśnie w tym okresie. I to jest takie bardzo ładne podsumowanie każdego poprzedniego roku, więc teraz 2023. No i tam w tym raporcie, no tam dużo było statystyk ogólnie, ale też najważniejsze było to, że opublikowano top 10 najchętniej ogrywanych gier na wszystkich platformach w ubiegłym roku i poza Switchem i jednym wyjątkiem na Xboxie nie ma tu w ogóle gier single player, czyli PlayStation 5, czyli ogólnie PlayStation i PC top 10 najczęściej ogrywanych gier, czyli tych, w których gracze spędzili najwięcej godzin w poprzednim roku, to są wszystko gry sieciowe, gry usługi.
Tak, i średnio nawet mają do 10 lat.
Tak, najmłodsza, bo to jest takie uśrednienie wieku tych gier, ale najmłodsza z tych gier wydaje mi się, że to jest Valorant. Czyli Valorant się ukazał w 2021 roku. A tak, to pierwsze miejsce oczywiście na każdej platformie, łącznie ze Switchem, to jest Fortnite, co nie dziwi. Tak. Na PC-cie drugie miejsce to Roblox, trzecie miejsce to Minecraft, potem mamy CS-a, potem mamy Sims 4, co mnie zaskoczyło w sumie.
Bo one są darmowe.
No niby tak, ale wiesz, inne gry też są darmowe, ale Sims 4, nie? Hej, ludzie lubią.
Dlatego może EA nie robi konferencji.
Tak, na szóstym miejscu Call of Duty, czyli tu się łączy wszystko, czy multi ze starej części, czy Warzone. League of Legends oczywiście, Valorant na ósmym miejscu, GTA 5 i stawkę zamyka Rocket League. Więc same gry sieciowe, same gry usługi na PC-cie.
Średnia wieku 9,6 lat.
Tak, tych gier.
No 9,5 roku po polsku.
Tak jest. Też Switch jest ciekawy, no bo na Switcha nie wychodzi dużo gier multiplatformowych.
Switch jest najstarszą konsolą z innych konsol teraz na rynku.
Tak.
A o dziwo ma
tam gry
najmłodsze. I najmłodsze gry, no tak, bo 3 i 4 3,9, ale to wśród, 4 lata.
Wśród 10 gier właśnie usług jest tu też Zelda, znaczy to nie jest gra usług, ale poza tymi grami jest Zelda nowa, Super Mario nowe, Pokémony nowe, Animal Crossing, czyli w sumie stara gra już, a nadal była w top 10 najczęściej ogrywanych, najwięcej godzin ludziom zjadło. I Hogwarts Legacy, co ciekawe.
Które więc wygląda mamy, czekaj, obrzydliwie.
Bo Super Smash Bros. Można liczyć jako grę sieciową usługę, więc raz, dwa, trzy, pięć z tych gier, czyli połowa z tych gier to nie są gry sieciowe i online. No ale znowu, myślę, że gdyby Roblox było na Switchu, gdyby tam Counter-Strike był na Switchu i inne te gry, to też by dominowały pewnie, nie? Więc to jest takie po prostu kwestia dostępności. Xbox jest ciekawy, bo też gry usługi dominują oczywiście tutaj. Call of Duty jest wyżej niż na PC-cie na przykład. Ale jest tu jedna gra single player u Xboxa, której nie ma na PC-cie w tym rankingu. I na 8 miejscu gier, w których gracze Xboxa spędzili najwięcej godzin w ubiegłym roku, jest Starfield. Więc to nie jest tak, że no my byliśmy ogólnie gracze, czy ogólnie recenzenci w większości byli tacy, że no spoko to było, ale ja osobiście już nie pamiętam Starfielda. W sensie dla mnie to jest takie, jak czasem widzę na YouTube jakiś filmik o Starfieldzie gdzieś, to tak sobie myślę, o, a faktycznie to wyszło, pamiętam, no. Na tej zasadzie, że w ogóle to, tak jakby to było lata temu już, nie? To jest takie dla mnie nieistotna część przyszłości, ten Starfield. Nie mam żadnej ochoty wracać do tej gry, ale jednak mnóstwo osób cały czas gra, grało i im się ta gra podobała bardzo, więc...
Wiesz, co jest dla mnie dziwne? Że na przykład na 10 miejscu zamykającym stawkę na Xboxie masz FIFA 23, a na PlayStation na 4 miejscu masz jej FC 24.
Chyba wiem dlaczego, bo wydaje mi się, że społeczność FIFA jest taka, że zawsze wiedzą, jaka wersja jest najlepsza i wydaje mi się, że Krzysiek by tu się przydał, Lenarczyk. Wydaje mi się, że jest taka zasada niepisana, że najlepsza wersja jest zawsze na PlayStation, bo jakiś tam lag najmniejszy online, że coś tam i że jest trochę mniej popularna FIFA na Xboxie. Też warto dodać, że to jest w ogóle raport z 37 rynków, więc to jest spory naprawdę kawałek świata objęty tymi badaniami. PlayStation jeszcze, tak? No to te same gry, co na PC-cie praktycznie. Tylko, co ciekawe, w tym top 10 na Xboxie, na PlayStation jest Rainbow Six Siege, co mnie w sumie trochę zdziwiło, bo na PC-cie ta gra jeszcze nie jest
tak popularna. Wiesz, co mnie dziwi? Że ktoś gra w Apexa.
No co ty? Apex jest bardzo popularny cały czas. To jest... Dla mnie to jest najfajniejszy Battle Royale, nie? Więc ja się nie dziwię absolutnie. Ale tak, więc...
Gramy więc tak, w stare gry.
Ogólnie gramy w stare gry, tylko moim zdaniem to jakby nie znaczy, że nie gramy też singlowe, nie? Bo widzę, tu akurat na Eurogamerze tak tego nie ujęli, ale widziałem różne newsy na przykład, czy komentarze na zasadzie, że gracze już nie grają w nowe gry, nie chcą singlowych gier. To nieprawda, nie? Bo ja na przykład w ubiegłym roku grałem może 150 godzin, myślę, w Battlefielda 1, bo gram często, bo jest najfajniejszy. Ale jednocześnie to nie znaczy, że nie grałem w singlowe gry, nie? Po prostu sumarycznie więcej czasu mi to, nawet jak gram pół godziny dziennie, to
no tak.
To jest normalne, nie? Jak sobie ludzie grają w Fortnite'a nawet pół godziny wieczorem, każdego wieczora, czy tam z wyjątkami, no to im nabije ten czas grania i nawet jak przejdą Baldur's Gate'a raz, no to... Bo większość gry single player jest na raz, nie? I ludzie, większość graczy gra raz w gry. Zakładam single player, więc to mnie to nie dziwi, że one się nie pojawiły w tych jakby rankingach. Nie?
Naturalne, można powiedzieć. I co za tym idzie, tylko 66 gier odpowiadało za 80% całego czasu rozgrywki w 2023 roku.
Co jest jeszcze ciekawe, nie ma Diablo 4 na tej liście, gra usługa, nie?
Bo wszyscy zasypiali.
No właśnie, nie, ale warto zauważyć właśnie, że ten wiek tych gier na tej liście, no on pokazuje, że trochę głupie jest, że tak, bo mój filmik już jest na kanale o tym właśnie temacie.
No dobrze.
I tam powiedziałem, że głupotą jest trochę wypuszczanie nowych gier usług, a ten raport to potwierdza, nie? Jakby, że...
Znaczy nie jest głupie.
Jest moim zdaniem głupie, bo jakby gracze mają ograniczoną ilość czasu i te gry są jakby... Ja rozumiem, że można nie lubić Fortnite'a, ale nie można zaprzeczyć, że to jest świetnie rozwijana gra. I jakby mi się podobał ten model strzelania, który mi się nie podoba, to bym grał, bo jakby tam content, który tak drastycznie się zmienia, że wiesz, co sezon masz totalnie nową mapę, jakieś totalnie nowe mechaniki, w ogóle ta gra się tak zmienia, że tak naprawdę 3 razy w roku czy 4 otrzymujesz zupełnie nowego Fortnite'a, można powiedzieć. Więc czy Warzone, czy no te inne gry, to jeżeli ludzie w nie grają, bo one są dobre, nie? Co najmniej dobre te gry są, dopracowane, no to nowa gra usługa, żeby przyciągnąć twoją uwagę tak, że będziesz w nią grał regularnie, to musiałaby być naprawdę taka cudowna, wiesz, taka, to nie może być Suicide Squad czy Skull and Bones, nie? To musi być naprawdę taka cudowna gra, świetna, dopracowana pod każdym względem. I chyba nie warto inwestować setek milionów dolarów, żeby robić gry usługi, że a nuż się uda, nie? To jest takie...
No ale to by oznaczało, że do końca życia będą tylko te tytuły jako gry usługi. Niekoniecznie. A chyba tego byśmy nie chcieli.
Niekoniecznie. Mi się wydaje, że z drugiej strony co mnie to obchodzi? A z trzeciej strony?
Z trzeciej strony masz tego Robloxa, który się powtarza wszędzie, a to jest gra, która wyszła...
No tak, tak. Tylko, że Roblox też
ci,
jest taki...
Ci, co grają teraz, to jeszcze się nie urodzili, jak ta gra
Roblox
wyszła.
Roblox jest trochę taki nie fair też, bo Roblox to jest tak naprawdę... tam masz różne gry w tym Robloxie też, nie? Że no. Na przykład masz jakieś strzelanki, które mają realistyczną grafikę, nawet wewnątrz platformy Roblox, to jest takie coś. Więc tam
no,
jest
ja rozumiem,
i starzy grają, i dzieci grają, i tam jakieś mysze odprawiają, nie, w Robloxie czy coś. Ale no, też chodzi mi o to, że...
No potrzebujemy, żeby co jakiś tak, czas tak. Ktoś się pojawił, no to niech wydają te
tylko
pieniądze.
Niech nie wydają takich pieniędzy jak na te gry, o których mówiłem. Nie, niech robią tak, jak zrobiło Helldivers 2. Bo Helldivers pokazuje, że możesz zrobić małą grę usługę, która na pewno miała mały budżet w porównaniu z Suicide Squad, która jak ma dobry gameplay, to ludzie będą grali i będzie się super i cały czas tam z 300 tysięcy osób gra w Helldivers 2 codziennie. Cały czas, w sensie to jest jakiś fenomen, więc
znaczy, ja róbcie
gry, usługi, które mają pomysł, ale niech one kosztują 150 zł i niech będą małe.
No niech każdy tworzy super gry po prostu. No to ja nie mówię, że to wyznacznikiem jest to, ile ktoś wydał na produkcję, bądź jak duża jest to gra, tylko po prostu musi być to dobry tytuł.
No tak,
i w końcu
bo wiesz, co mi chodzi,
bud
bo
szczęścia pozwoli, że to się, wiesz.
No. Znaczy, bo
kurde, wiem, o co ci chodzi, że przychodzi duży wydawca i mówi, ej, zróbcie mi taką grę, daję dużo pieniędzy
tak,
i to zawsze nie
zróbcie
wychodzi.
Mi ogromną grę usługę, to jest problem, nie? I te gry przytłaczają tak trochę, a Helldivers nic się nie przytłacza, bo tam pyk, włączasz sobie misję, jesteś na misji, 15 minut, koniec misji, nie ma ogromnego świata, który musisz tam przemierzać, nie na takich
no,
głupach.
Każda
nie?
Z tych gier zaczynała od małego stadium.
Zobaczymy, no nie, zobaczymy.
No oprócz Minecrafta, który jest generowany, ale reszta z tych gier zaczynała od bycia małymi grami, usługami, nie?
Zależy, no Apex nie, Warzone też nie było małą grą, usługą, nie? Zależy jaka gra, zależy jaki gatunek. Ale
ale to była ewolucja z trybu wieloosobowego Call of Duty, tak?
No. Myślę, że najciekawszym eksperymentem będą te gry od Sony, bo oni tam nie anulowali wszystkich tych gier usług. Czyli Marathon na przykład od Bungie, jak to będzie zrobione, czy to właśnie będzie taka gra właśnie, że mała skala, ale że idealny gameplay, bo Bungie umie robić strzelanki. Zobaczymy. Dajcie znać, czy wygraliście w jakąś z tych gier, top 10 gier usług. A my przechodzimy do pytań z odpowiedzi.
Pytanie jest jedno z poprzedniego odcinka, brzmi ono, co sądzicie o Stellar Blade, bo o tym była końcówka
tak.
Odcinka i pierwszy całkiem, nie wiem czy zabawny, ale uśmiechnąłem się, Gandhi napisał spoko cyc, będzie dobra gra.
Tak, galertowaty cyc, 10/10.
Marcel, jak dobrze, że Sony wydało ten kontroler dla niepełnosprawnych, bo mam zamiar grać w to jedną ręką, hehe.
Wow, komentarze tak jak można było się spodziewać. Joseph pisze, świetnie wybrali grupę docelową graczy, teraz tylko bojkotu brakuje. Mam przeczucie, że to będzie wydmuszka. Znaczy to nie będzie wydmuszka, bo ten gameplay jest naprawdę spoko. Ja też potem sobie zagrałem po poprzednim podcaście, bo jak pokonasz demo, jak przejrzysz demo, to jest tryb wyzwań, w sensie walki z bossem i tam masz bardziej rozwiniętą postać, jeżeli chodzi o skille. I ten system walki faktycznie nabiera głębi bardzo, jak jednak jest ta rozwinięta postać. Więc gameplayowo to będzie co najmniej porządna gra, tak jak Rise of Ronin, że to będzie, wydaje mi się, że z tego co grałem, że to będzie co najmniej dobra gra. Też nie wiem, czy to będzie gra warta 330 zł na premierę.
Ale będą widoki, a w Rise of Ronin nie ma widoków.
Są widoki, tylko
nie,
inne.
No żartuję. Shimi, zapowiada się bardzo dobra, z ładną grafiką i piękną główną bohaterką. Mnie się podoba, bo kto nie lubi pięknych kobiet? Uśmieszek. Cieszę się, że Azjaci mają wszystko w dupie i robią gry po swojemu.
Takie Rise of Ronin.
No,
mają
tak.
W dupie, że ty chcesz z ładnej grafiki.
Ogólnie to wydaje mi się, że wiesz, o tym się nie mówi, bo wszyscy mówią, o jakie cute to jest, jakie jest kawaii, że
kto
oni
tak
są tacy,
mówi?
Nie, że w ogóle, że Azjaci, że to takie dziwne, ale to wynika z tego, że oni są zamknięci, nie, że to oni, że ktoś na przykład nie mówi po angielsku i tak dalej i wypadł i nie obsługujemy takich klientów, to jakbyś to przeniósł na przykład dzień dobry, jesteś w Polsce, jest restauracja, która ma napisane, nie obsługujemy tych, którzy nie mówią po polsku, przepraszamy, zapraszamy do innych restauracji, w których mówią, nie? I wszyscy, o, jakie cute, kawaii, nie mogę tutaj zjeść, nie?
Nie wiem, czy na ten temat ktoś tak mówi,
że widziałem dużo dyskusji w internecie. Okej,
natomiast byłeś we Francji? Tam też nie lubiłem.
Nie wybieram się.
Okej, to dobrze.
W Japonii też nie byłem, więc no, trzymam się. Ale widzisz, jest takie inne spojrzenie, wiesz, że to jest takie egzotyczne, takie wow, nie? Że ty pewnych rzeczy nie rozumiesz, że to jest taki inny świat. Kiedyś myślałeś, że zaawansowany, teraz już Japonia od wielu lat, czy nawet dekad stagnacji jest, więc to nie jest tak, że oni są gdzieś do przodu.
Ale mają takie inne, mają pełno innych rzeczy, wiesz, te napoje na ulicach, na automaty, te takie tam, wiesz...
No tak, takie... u nas też są, u nas nawet ziemniakomat jest, wow. Mlekomat. Mają? Nie mają mlekomatu, bo
no nie
są...
mają, nie mają.
Nie piją laktozy.
Rzadko mleka, tak. Kermit pisze, jeszcze nie grałem w demo, ale już mi się podoba. Luxus007 pisze, czołem plusiaki, posiadam tylko Xbox Series X, więc nie przetestuję. Gra wydaje się fajna, animacje super, ale bohaterka to szczucie czy... Czyczem? Cytem. Za grosz erotyzmu. A może na start zamiast klasku piąteczka? Nie, bo to by nie wychodziło i potem trzeba byłoby...
Wiesz, ile razy trzeba by było zaczynać ten podcast? No. A jak jeszcze by Paweł...
No to śmiało. Właśnie Paweł, przecież Paweł.
Przyszedł, to bym musiał tak robić.
Duchowi Pawła się kłaniamy. Marcin jeszcze pisze, gra z cyklu zamknął serwery za pół roku. Co?
To nie
ale
jest
Martin,
chyba.
Glazik... Przepraszam, Martin... To nie jest gra usługa, to jest singlowa gierka, możesz grać offline jak chcesz, także może ci się z czymś pomyliło, z jakimś innym Blade'em.
Dobrze, przechodzimy do YouTube'a, tutaj dłuższe odpowiedzi naturalnie, bo można się rozpisać.
Można.
Weselar, Stellar Blade jest mi obojętne. Poza tym pałowaniem się przedstawicieli jednej skrajności z drugą,
Wokiści.
Do Gearboxa należały pozostałości Evolution, zatem jeśli to aktualne, Take-Two wykupiło ostatniego konkurenta GTA, co prawda po Saints Row 3 coraz gorszy, ale jednak.
Mówienie... No ja myślę, że jakby przyszłość serii Saints Row, bo o tym mowa, jest...
To było zbyt jakby bardzo ten, tylko dobra gra.
Ten reboot był tak nijaki, że teraz tak naprawdę moim zdaniem, jeżeli chcą uratować jeszcze jakąś markę Saints Row, to właśnie muszą moim zdaniem wrócić do, zrobić sequel Saints Row 2, taki w tym samym klimacie. Bo tego mi się zdaje dużo osób chce i by byli zadowoleni ci, którym się nie podobała trójka i czwórka. I właśnie fani oryginału by teraz wrócili, bo jak próbowali zrobić na nowo to, co było w trójce i czwórce, tylko trochę inaczej, no to wyszło jak wyszło, nie? Więc moim zdaniem powinni trochę wrócić do korzeni. Okay. I może to
jeśli
się uda.
Jeśli mamy tutaj fanów takich gier z otwartym światem, z miastem, z różnymi aktywnościami.
Sleeping Dogs? Co ty tu? Slovakia Game? Co?
Tak, jest taka gra, a la GTA. O, tak. Nazywa się Vivat Slovakia.
Co? Pierwsze słyszę.
Jest w Early Accessie i ogólnie jest taka ciekawa. Nie, jest bardzo, tak, wiadomo. No taka
weź
trochę
to
jak
pokaż na Steamie, jakie to
ma
ceny, bo jestem ciekaw. To na streama dobre.
Ale tu się mega rozwija. I widzisz, możesz sobie...
Poloneza można jeździć, widziałem.
Tam mnóstwo różnych w ogóle jest systemów i tak dalej.
Na Steamie dawaj, chcę zobaczyć oceny tego. No, Vivat Slovakia.
Wspaniało.
A, dopiero wychodzi.
Tak, dopiero wychodzi.
No to będzie na streamie ogrywane chyba, bo to kurde, kopalnia wydaje mi się.
Naprawdę, sprawdźcie, ciekawe. No, patrz, 10 km kwadratowych żywego...
Bratysława,
Tak, no bo to Vivat Słowacja. Tak?
Pięknie.
Tak więc tam chyba mieli jeszcze Kickstartera i tak dalej.
Oby to nie było nowe ten, to, The Day Before. Zobaczymy.
Nie.
A skąd to usłyszałeś w ogóle? Z jakichś newsów?
Coś przeglądałem i mi się pojawiło. Zresztą 18 kwietnia, wczesny dostęp na Steamie.
No tak.
Tak więc już wkrótce.
No będą wrażenia, powiem wam, na pewno.
Ja z chęcią zagram. Teraz wracając do tych komentarzy i dalszej części.
Komentarze Weselara?
Tak, mówienie o tym, że to co wypuści Capcom to tylko DLC jest delikatnie mówiąc niepoważne i brzmi jak rozmywanie oraz tłumaczenie ich win. Mimo wszystko bawi mnie to, że Larum poszło dopiero z Dragon's Dogma 2. Polecam przejrzeć inne gry Capcom i ilość nasrania tych typowych kałowych DLC.
Tak.
No ja przecież mówiłem o Rezydencie. Tam też było tak dużo bezsensownych rzeczy.
No były bezsensowne. Tak samo tu są bezsensowne DLC, których pewnie nikt nie kupuje. Tak samo w Rezydencie, no tak. To możesz kupić broń. I tak masz pełno broni już jakby. I I ta broń nie była lepsza od tej, którą mogłeś zdobyć w grze i tak. Tego tak nie pamiętam, jak się nazywa ten pistolet taki z takim kwadratowym tu. Nieważne. Adsun pisze, bardzo chciałbym lepiej poznać Borderlandsy, ale niestety nie mam kolegów. Próbowałem grać sam, ale po kilkunastu godzinach skubania paska życia wrogów zrezygnowałem. Za to uwielbiam Tales from Borderlands, na pewno moje top 3 gier. Humor, przygoda, soundtrack, bohaterowie. Nawet teraz, kiedy to piszę, tęskno mi do tego. Tak, to był ulubiony tytuł Telltale, szczerze mówiąc.
No to inne studio robiło, nie?
Problem no tak, w tym. Tak. Znaczy Gearbox tam trochę pomagał.
Najlepsze Borderlandsy, które nie było od Gearboxa.
No ja się zgadzam w sumie, nie? Bo dla mnie też Borderlandsy są średnie jako seria w ogóle. Ale Talesy, super sprawa.
Wojtek.
To ty czytaj.
Mój fan. SB, Startup Blade. Tak. Mi nie podeszło, bo ma średnią grafikę i otoczenie jest mega betonowe. Zero fizyki.
Potwierdzasz? No to się zgadza. Znaczy okay. Nie wiem, czy zero fizyki, no bo tam nie ma w czym... Całą fizykę zaimplementowali gdzie indziej w tej grze. No wiadomo gdzie.
No wiadomo. PS, to nie wiem. Psy w mikro... Co to może być?
PS w mikrotransakcjach.
To już PS,
trofeach,
który jest większy. Dobry.
Chodziło nie o same trofea.
A o potwierdzenie przejścia gry, takie jakiej wymyślili ją twórcy. A swoją drogą fajnie by było, jakby w grach multi pełnopłatnych, na przykład kod graczy za kasę, mieliby od samego startu rundy więcej życia o 50% i mocniejsze pociski o 50%, a wy oczywiście też możecie to zdobyć po czasie na mapie. Lub w Tekenie PvP gracza za kasę od rozpoczęcia rundy zabieraliby wam dwa razy więcej życia. Co z tego, że wy, żeby wygrać, musicie się więcej namęczyć. Chyba nie mierzycie sobie epinisów wygraną. Czy jednak by wam przeszkadzały takie mikrotransakcje w wydłużaniu EP? I zmieniliście
oczywiście
zdanie.
Oczywiście, że zmieniliśmy zdanie, bo to zupełnie nie jest to samo. Tak jakby porównywać, nie wiem, coś zupełnie innego. Jakbyś porównywał bigos do tortu, coś takiego. No, co mają wspólnego mikropłatności takie, że sobie kupisz jeden zestaw obozowy w Dragon's Dogma do tego, że ktoś na starcie kompetytywnym PvP meczu w Call of Duty ma 50% więcej życia, nie? Więc to nawet nie ma co rozważać. Takich rzeczy.
Dla mnie mikrotransakcje nie, a jak muszą być, to tylko kosmetyczne, a nie jak w Dragon's Dogma ułatwiające rozgrywkę, a wy popieracie takie dziadostwo i wspieracie, że to nie są mikrotransakcje, jakby to się nie nazywało, jest to przegięcie.
Mi się podoba, że jak ja tylko...
Ja nie popieram.
No właśnie mi się podoba, że tylko mówię, czym to jest i zaznaczałem jeszcze, że to jest, nie powinno tego być, ale i tak wychodzi na to, że popieram, bo tylko prostuję trochę.
I tak nie są to mikrotransakcje, to jest DLC. Pobieralna
raz.
Pobieralny plik do gry, którą już kupiliście. Plik wiecie, jak działa DLC. Nie? Tak jak były zbroje dla konia i wtedy było larum. Hmm. Tak jak teraz mamy kody do Dragon's Dogma i
tak
jest larum.
Tak
i
jest.
Dobrze, że jest.
Dobrze,
nikt nie
jest,
mówi,
tak.
Że nie.
Kapko może się ogarnie, bo to wydaje mi się, że gdyby nie ta drama, może trochę więcej osób by kupiło tę grę. No to jest, firmy nie lubią złego marketingu, a to był ewidentnie zły marketing, więc może się ogarną i jak wyjdzie Monster Hunter World. Bo Monster Hunter też miał mikropłatność, znaczy, przepraszam, DLC tego typu, więc teraz zobaczymy.
Chcesz to
przeczytać? Tak, Król Sucharów. Siema Sexy Boys. Specjalnie dla was obejrzałem sobie to demo Stellar Blade. Na początku powiem tak, ewidentnie szczucie, czemu ja nie umiem?
Czyczem.
Ewidentnie szczucie cycem i dupą już na samym początku. Mamy same spowolnienia, które mają na celu pokazać walory bohaterki. Taki zabieg miałby sens, gdyby bohaterka używała swojej seksualności jako przewagi nad przeciwnikami, bądź była częścią jej charakteru.
To by było fajne, jakby mogłaś dzielić kogoś cycem.
Tak, Bajoneta pokazuje to chyba najlepiej, bo w tamtych grach zbliżenia i kąty kamery pozostawiają bardzo małe miejsce na domysły, co ma sens, bo bohaterka wręcz obnosi się swoją seksualnością, wręcz jest ona jej częścią, jej osobowości. W Stellar Blade wygląda mi raczej na korporacyjny zabieg. W Excelu wyszło, że seks to podniesione słupki. Hehe. Wow, sprzedaży. Jednak daje tej grze uczciwą szansę, bo gdy zapowiedzieli Nier Automata, też krzywo patrzyłem na design bohaterki, a gra okazała się dziełem sztuki. Tylko w Nierze nie było na przykład takich scenek, wydaje mi się, nie? Tak, aż tak.
No i on mówi, musisz przejść to,
inaczej oddawaj legitymację od RPGowca. Dobra, przejdę kiedyś. Jeśli Stellar Blade obroni się historią i dobrym gameplayem, to ludzie zapamiętają ten tytuł jako coś więcej niż przynęta na spermiarzy. Aha, i to, że najpierw zapowiedzieli grę jako tytuł multiplatformowy, a potem zmienili na Exasony, HTW, zasługuje na karnego kutasa, bo i tak już powiedzieliśmy tyle słów, że whatever. Przecież na Xboxie też już jest sporo zboczuchów, to prawda. PS, a tak na serio, niech ci, co nigdy nie sięgnęli po grę ze względu na cycuchy czy dupę bohaterki, niech piersi rzucą kamień. Okej. Okay. Jak zwykle super odcinek boomerskiej XZ dla was, press F dla Pawła Stachyry, świeczka.
Tak. I na to wesela. Paweł Stachera był z nami, teraz go nie ma. Siema.
Wow.
Tomasz napisał. Największy plus gry to muzyka w trakcie eksploracji. Walka tyłka nie urywa.
Muzyka jest dobra.
Ale sama gra ma w sobie klimat, tylko obawiam się, czy będzie to gra dla mnie. Nie jestem wielkim fanem Soulsów ze względu na odradzanie się wrogów na mapie. Ciekawe, czy tu będzie to
tak,
samo.
Odradzają się wygrowie jak odpocznie.
Ja się uśmiechnąłem, bo to jest taki pierwszy komentarz, który zajął się grą.
Muzyką.
No grą, nie? W sensie abstrahując od tego wszystkiego, o czym mówimy, to powiedział o wszystkich innych rzeczach.
No tak, tak, to prawda.
Tomasz Rysman napisał, hej panowie, odpowiadając na pytanie odnośnie, czy ktoś czeka na Borderlands 4, powiem tak, ja. I to mocno.
Jedna osoba.
Jeden i drugi.
No, ja wiem, że dużo.
Pierwsza i druga część skończyłem jednokrotnie, obecnie grywam trzecią i bawię się tłusto. Setting, oprawa, charakterystyka nie każdemu przypadła do gustu, ale model strzelania. Jak dla mnie nie do końca taki jak arcade'owy, jak może się na pierwszy rzut oka wydawać, określiłbym jako mięsisty i znowu tłusty. Trójka mocno została usprawniona względem poprzednich części. Mam zatem nadzieję, że oprócz lekkiego podrasowania grafiki, twórcy dodadzą coś nieszablonowego, bo rewolucji seria raczej nie potrzebuje.
No nie, no.
I tu WD7125. Usprawiedliwienie mikrotransakcji w grach dla jednego gracza to jakieś nieporozumienie. Jeszcze prowadzący uroni sobie, że tego mikrotransakcją nie można nazwać, no nie tylko można. DLC. Ja rozumiem League of Legends czy Fortnite też nie ma mikropłatności. W końcu w takim lolu kupuje się postać czy skin tylko raz i też można je zdobyć grając, czyli są to DLC-ki. Nie, tu chodzi o to, że wy dosłownie kupujecie dodatek do gry z poziomu sklepu, e-shopu, tak? To jest po prostu jako dodatek do gry, pobieracie jakiś pliczek i to wam się w teorii robi. Oczywiście pliczek ma 1 kilobajt, ale wy pobieracie to. A znaczy, będąc też w Fortnite czy League of Legends, jesteście w sklepie, w grze i kupujecie te rzeczy.
Też nie o to chodzi, chodzi mi o to, że mikropłatności mają to do siebie, poza skinami, no wiadomo, że skiny to skiny, że no masz te waluty, tak, w różnych grach, kryształy, czy jak tam zwał w różnych grach, Riot Points'y,
no
to są
też
mikropłatności, za które kupujesz potem różne rzeczy. Mhm. I mikropłatnością jest to, że kupujesz te Riot Points'y, których możesz kupić za 1 000 000 złotych, jak jesteś miliarderem, nie? Nikt się nie zabroni. W Dragon's Dogma nie możesz, nie? Bo chodzi...
Jednorazowo
się będę usprawiedliwiał.
Jednorazowo
potem
możecie kupić taki dodatek. Więcej razy go nie kupicie. O. Więc nie wiem, dlaczego jest przywoływana jako dowód na to, że gra nie była projektowana właśnie po to, aby wsadzić takie mało inwazyjne płatności. Już pomijam, że każda mikrotransakcja w grze wybija z imersji. Cały czas myślisz, czy nie wydać 5 zł, aby ułatwić sobie dany etap w grze. Jeszcze większym problemem są skiny w takich grach, gdzie na przykład w takim Diablo 4 wykokszona postać wygląda jak przydupas, bo nie mogą dać fajnie wyglądających przedmiotów, kiedy sprzedają tonę skinów. Kropka. I pan dostał 2 łapki w górę.
Już koniec?
Tak.
Głównie chodzi mi o to, no bo jeszcze podoba mi się to wytknięcie, że dlaczego można powiedzieć, że gra nie jest projektowana. No jak grą może być projektowana pod to, że masz 5 kamieni wskrzeszenia na przykład, nie? No nie, no jak, opanujcie się.
Ta gra jest tak nudna i tak ogromna.
Cicho, nie, uspokój się.
Na pewno nikt nie myślał o tym, żeby projektować tą grę pod te DLC-ki. Bo w sensie... jest tak nudna i tak duża. To
no
są
dobra,
moje
nie
słowa.
Hejtuj już. Ona jest taka jak jedynka pod względem wszystkiego.
Nudna, każdej, duża, generyczna.
Każdego elementu struktury tej gry, nie? Więc nie, to, no, gdyby można było kupować w nieskończoność tych rzeczy, no to tak, to wtedy można by powiedzieć, że na pewno projektowali ją tak, żeby gracze zachęcać do kupowania, ale tak nie jest, więc
i to jest
jeden kamień do jednej szybkiej podróży możesz kupić sobie, no to nie była projektowana gra pod to.
Ja nie usprawiedliwiam, to jest beznadziejne, co
ja
robią.
Ja uważam, że nie powinno być takich rzeczy.
To jest jednak DLC, bo raz pobierzecie, już macie i więcej razy już, nawet jakbyście dali 10 zł, to nie pobierzecie kolejnego tak. DLC-ka. Jest tylko tyle, ile można kupić.
A w innych grach, do których porównujemy, czyli na przykład w grach Ubisoftu, możesz sobie kupić zasobów do naprawiania broni.
Ile chcesz.
Całą grę, grasz 50 godzin, co godzinę możesz kupować sobie zasoby i ich używać. I to już ułatwia grę.
Tak.
No, znacznie.
Night.de napisał Horizon taki jakiś, nie wiem, powiedziała osoba, której podobał się Gollum. I on recenzuje gry, świat się kończy.
Coś o Horizonie? A, no tak. Okay.
No tak, no. To co dzisiaj powiedziałem. Broń Boże, nowego Horizona, błagam.
O, Mateusz chce Gulluma 2.
Nie chcę, właśnie o to chodzi. Słuchajcie mnie ze zrozumieniem. To, że mówię, że broń Boże Horizona, nie znaczy, że inne Horizony wcześniejsze były złe. Po prostu moim zdaniem jest tego przesyt. Już dostaliśmy w wielu formach. Jeszcze ten multiplayer się zapowiada, że wydaje mi się, że tak na 10 lat powinien być taki stop.
Nie będzie stopu, bo to się bardzo dobrze sprzedało. Jaki stop? Uspokój się.
A dlaczego Killzone się bardzo dobrze sprzedawał?
Wiem, czy się dobrze sprzedawało Shadowfall. Chyba nie, jednak.
No ale to nie jeden, a poprzednie tak.
Kupiłem sobie też Killzone 2 i Killzone 3. Będzie ogrywanie.
I Gollum mi się nie podobał. Tylko Gollum był masochistycznym jakbym takim wyzwaniem, doświadczeniem, przygodą. Tak. Może jakąś radość wywoływał, ale wow, to zdecydowanie odważnie. Nie jest żadna gra dobra. Broń Boże w nią nie grajcie. Broń Boże wydawajcie nawet 10 groszy nie jest warta.
To ty odpowiedziałeś, to koniec.
Tak, i to odpowiedziałem i teraz.
To o co pytamy?
Pytamy, nadchodzą
o konferencje?
Te konferencje, tak więc jaka gra waszym zdaniem?
No tak, macie Microsoft, macie Ubisoft i Sony. I tak. Co byście chcieli, żeby na ten rok jeszcze zapowiedziano? Takiego, że wiecie, zobaczycie zapowiedź tej gry i będzie taki, że Jezus Maria, goty nadchodzi, w ogóle robię pre-order, nie? Czy właśnie to będzie może Splinter Cell Remake, czy to będzie... Czy to będą Gearsy 6, czy coś od Ubisoftu, czy...
No, czy Call of Duty. Gulf War.
Tak, Gulf War.
Dobra.
Także tak.
To był 596 odcinek GNM Plus.
Ty patrz, na żywo trwa zapowiedź dodatku do Destiny 2.
No i z wami byli...
Mateusz Zdanowicz.
I Mateusz Fidut. Do usłyszenia za tydzień.